będzie o cenie, jaką trzeba zapłacić, czas odkupując pod złe są, to chciałbym powiedzieć, aby nie zboczyć z prawidłowej drogi w czasie naszej wielkiej pielgrzymki do górnej ojczyzny, my musimy kontrolować bieg naszych dróg. Król Dawid, mąż według upodobania Bożego, pisze w psalmie 25, wierszu 9 takie słowa. Psalm 25, wiersz 9. Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Co to znaczy? Król Dawid, ja to kiedy sobie zadałem takie trudu, w 18 psalmach prosi: Panie, sprawdź bieg moich dróg, czy nie zboczyłem z drogi, czy nie idę niewłaściwą drogą. I tu czytamy akurat, ja sobie wybrałem ten psalm 25, 9 wiersz, pokorny poprowadzi cichych w sądzie, a pokorny nauczy drogi swojej. My często jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy bezradni, jaką drogę wybrać, żebyśmy mogli iść prawą drogą, żeby nie zboczyć z drogi, z tego celu, do którego zdążamy. I jeśli byśmy chcieli na temat pokory jeszcze mówić, to można by bardzo wiele wersetów przytoczyć ze Słowa Bożego. Wystarczy na przykład otworzyć konkordancję i patrzymy, co na ten temat, co na temat pokory czytamy. Jest bardzo wiele wersetów, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jest takie jedno szczególne miejsce, które może tak poniekąd podsumuje sprawę pokory. Jest w drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale, 14 wiersz, jest modlitwa króla Salomona. Wiemy, kiedy król Salomon, już było to poświęcenie świątyni, to w pierwszej księdze królewskiej długa modlitwa króla Salomona, on się modlił, a Księdze Kronik, w drugiej Księdze Kronik jest taka nieco krótsza modlitwa, ale bardzo treściwa. I ja jeden werset z tej modlitwy chciałbym przeczytać. Druga Księga Kronik, 7 rozdział, 14 wiersz. Ten 14 wiersz brzmi tak. A jeśli by się upokorzył lud mój, nad którym wzywano imienia mego, a modliłby się i szukałby twarzy mojej, odwróciwszy się od dróg swoich złych, wtedy ja wysłucham z nieba i odpuszczę grzech ich, a uzdrowię ziemię ich. Tu jest takie miejsce Słowa Bożego, które akcentuje na pierwszym miejscu: a jeśli by się upokorzył lud mój. W Biblii Warszawskiej jest nie napisane jeśli by, ale w Biblii Tysiąclecia czy innych niemieckich tłumaczeniach, które używam, tam jest wielokrotnie. Wszędzie jest powiedziane jeśli by się upokorzył. I to jest dla nas takim warunkiem. Jeśli się upokorzymy. My bardzo często modlimy się do naszego Pana. Ja wierzę, że każdy z nas, który tutaj jest, modli się i ludzie się bardzo wiele modlą. Ale czy my, zanim się zaczniemy modlić, ukorzymy się przed Panem? Tu jest taka rada, jeśli by się upokorzył lud mój. To jest taki podstawowy warunek, który należy spełnić, a jeśli by się upokorzył i modliłby się, A więc modlitwa jest tak bardzo istotna. I szukałby twarzy mojej, a więc szukamy oblicza Bożego. I jeśli się przy tym odwrócimy od dróg złych, na których jesteśmy. Ja powiedziałem to, no taki przykład z tą muzyką rockową, czy niewłaściwa praca zawodowa, tak? My się musimy odwrócić, jeśli my grzeszymy i z tego bierzemy jakąś korzyść, czy zarobkową i tak dalej, my się musimy odwrócić od tego, bo taki warunek jest. Jeśli się odwrócimy od tych dróg złych, tu jest napisane, ja wysłucham z nieba. No więc tu jest taki podstawowy warunek. Ja wysłucham z nieba, jeśli ktoś będzie szukał twojej twarzy mojej. I my wiemy, że król Hiskiasz, czy no, w dalszym ciągu tych królów izraelskich, no i po rozpadzie państwa Izrael na północne i na Judę, my wiemy, że różnie było z tymi królami i my wiemy, jak list Ramsesa został rozłożony w świątyni i król się upokorzył i prosił Pana i Pan odwrócił tą klęskę, która im groziła. I tutaj mamy dla każdego z nas, ja bym to chciał, bo to jest dla mnie w czasie tego wykładu, jak się przygotowywałem, jedno z najważniejszych miejsc. Jeśli by się upokorzył lud mój, to w naszej naturze nie leży, ale my się mamy tego uczyć, jeśli chcemy, aby Pan wysłuchał. I tu jest powiedziane, ja wysłucham z nieba. I tu jest następny punkt, odpuszczę grzech ich, a więc przebaczę. My wiemy, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, i Pan Jezus wylał swoją świętą, drogą krew za mnie, za ciebie, za każdego z nas. Ale muszą być te warunki spełnione i teraz jest napisane nawet uzdrowię ziemię ich. My wiemy, że jak były plagi w narodzie izraelskim, że była susza, że nie było, żeby nie było w ogóle wzrostu, ani bydło nie miało pastwy, nie było żadnych plonów, to my wiemy, że królowie się pytali, co się dzieje, Dawid się pytał, co się dzieje, że taki okres nastał. I tu dla nas jest tak bardzo ważne, że odpuszczę i uzdrowię ziemię ich. I jeśli my się modlimy i ukorzymy się, to tutaj mamy wyraźnie podane warunki. Ja bym to każdemu chciał na serce położyć, upokorzyć się. Tego mamy się uczyć, a jeśli się tego uczyć będziemy ze szczerego serca, Pan nam da łaskę i te modlitwy, to wszystko, co zanosimy, to będzie docierać przed oblicze Boże. My wiemy, że ludzie, ja się już tyle o to modlę, a czy spełniłeś wszystkie warunki? I tutaj mamy taką wyraźną radę, co należy zrobić. I teraz takie może pytanie powstaje, pojawi się u każdego z nas. Tyle się mówi o pokorze. Słowo Boże nam tak wiele mówi o pokorze, a nam tego brakuje. I zauważamy, że rozwinięcie naszego własnego ja, ego, ruch nowego wieku, to nam wszystko przynosi ten ruch nowego wieku i eksponowanie siebie, własnego ja. I teraz takie pytanie, czy można oczekiwać, jeśli ja jestem pyszny, eksponuję moje ja, że moje modlitwy będą wysłuchane. I takie od razu ja chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. Diabeł przeciwnik chce nas pozbawić Bożej łaski. A żeby pozbawić Bożej łaski, to musi nas odwieść od stanu pokory. Bo jest wyraźnie powiedziane, pokorny ma syn daje, a jeśli jestem niepokorny, jeśli moje ja wzrasta, to ja pozbawiam się łaski. I to jest zadanie, które sobie postawił przeciwnik szatan. I to się dzieje, chciałbym powiedzieć, na naszych oczach. My wiemy, że ten egoizm, ten hedonistyczny typ życia, jaki u nas ma miejsce, to sprzyja właśnie rozwojowi naszego ja, czyli przeciwstawianie się pokorze i odrzucaniu słów Pana Jezusa, uczcie się ode mnie. I wiemy, że książę tego świata był archaniołem i był blisko od tronu Bożego. I on w swojej pysze chciał zasiąść na to miejsce i my wiemy, że on został strącony do otchłani. To wyraźnie w księdze Izajasza proroka my o tym czytamy. To się stało. To było faktem dokonanym, tak? I do dzisiejszego dnia skutki tego my odczuwamy. I ten przeciwnik robi wszystko, żeby wyeksponować nasze ja. My żyjemy w tym okresie nowego wieku, w okresie tego, co się dzieje wśród nas i my to widzimy, my to zauważamy i to się wdziera do zborów i to się i u dzieci się to uwidacznia, nie? Jest taka, nie wiem, czy jeszcze żyje, ale taka siostra Katarzyna Lederman, napisała zresztą kilka książek. Ona była jedną z czołowych postaci, która przygotowywała ruch nowego wieku w Europie. I ona dożyła zbawienia i ona tak wskazuje, jak we wszystkich dziedzinach naszego życia ten ruch nowego wieku się wprowadza, wciąga, jakoś tak nasiąka i to zupełnie nieznacznie i to zaczyna się od małych dzieci. Już teraz jest może coś innego, już jest wiele innych rzeczy, Harry Potter i tak dalej, ale przed laty zauważyłem, były takie coś jak smerfy. Nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę. Jak moje wnuczki mówiły smerfy, no one były małe, nie. Ale co to są te smerfy? I ja interesowałem się tym. Tych smerfów jest tam ileś tam 12. I to są wszystko bożki Hindu. I one przemawiały do dzieci. I kiedy wnuczkę rozmawiałem, to on mówi, no wiesz dziady, a oprócz tych smerfów jest jeszcze taki wodniczek. I on mówi o ruchu nowego wieku. To 4-5 lat i ta Katarzyna Lederman, ona wskazuje, że w ten sposób to przesiąka nawet już do małych dzieci. Ten egoizm i tak dalej, ona to bardzo szeroko na ten temat publikację pisze, kto sięga po nasze dzieci, jest taka książka Katarzyna Lederman i Ulrich Skambrex, to taką książkę. Niebezpieczeństwo, jak to się zaczyna już wprowadzać to ego, to ja i tak dalej, u małych dzieci. A to wzrasta. I w miarę jak dziecko wzrasta, to my widzimy i rodzice są zaniepokojeni, skąd się to bierze. To są takie na pozór drobne sprawy, a one niestety robią wszystko, żeby nie być pokorny, żeby nas pozbawić łaski Bożej, pozbawić błogosławieństwa Bożego. Dlatego, że my wszystko to, czegośmy dożyli jako dzieci Boże, że Pan nam odpuścił, to jest wszystko darmo z łaski. Dlatego, że Pan Jezus umarł za mnie, za ciebie na krzyżu Golgoty. Ale diabeł przeciwnik robi wszystko, żeby nas pozbawić, żeby zachwiać naszą wiarę, że ja też coś potrafię. Ten znany ewangelista Spurgeon to mówił, moja Ewangelia zamyka się w zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. Tylko to. I to wystarczy. Jezus umarł za mnie. Wierzysz temu? I to dzieło zostało dokonane doskonale, do tego nie trzeba nic dodawać, ale trzeba się temu całkowicie poddać. I tu chciałbym bardzo wyraźnie jeszcze powiedzieć dla każdego z nas, trwajmy w pokorze i dlatego uchwyćmy się tego Słowa Bożego i respektujmy to, co napisane. Ja bym przeczytał z listu do Efezów, 4 rozdział, takie miejsce, które nam bardzo wyraźnie mówi. 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Apostoł Paweł pisze z więzienia list do zboru w Efezie. Efez był zborem, gdzie apostoł Paweł w sumie nauczał 3 lata. 3 lata nauczał w tym zborze i teraz, będąc w więzieniu, on pisze takie słowa. Proszę was wtedy, ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jak przystoi na powołanie, którym jesteście powołani, ze wszelką pokorą i cichością i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się, aby zachowali jedność ducha w związce pokoju. Chciałbym powiedzieć, że te słowa apostoł Paweł pisał do zboru w Efezie, do wierzących. To nie jest list do tego świata, ale jest napisane do wierzących. Jakkolwiek Efez nie był w centrum, położonym w centrum Małej Azji, czy dzisiejszej Turcji, był na zachodnim brzegu Małej Azji, ale był takim centralnym zborem i apostoł Paweł tam nauczał przez 3 lata, w sumie 3 lata. I on pisze w takiej trosce, będąc w więzieniu, on pisze do ludu Bożego. Pisze. Ja jeszcze raz to przeczytam, tu jest napisane, proszę was wtedy, on nie pisze, rozkazuje, ale proszę was, ja więzień w Panu, abyście chodzili jak przystoi na powołanie wasze, którym jesteście powołani, ze wszelaką pokorą i cichością i cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości, starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. I tu możemy sobie wyraźnie, bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest takim poniekąd nakazem. To jest takim nakazem. Apostoł Paweł szczególnie miłował ten zbór w Efezie, jakkolwiek może najbardziej ten zbór, który był w Filipii. I my czytamy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Paweł szedł do Jerozolimy i nie miał czasu już wstąpić do Efezu i on wezwał do Miletu starszych Efezu i on do nich przemówił takie słowa. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 28 wiersz. To mówi do starszych zboru, ale ja wierzę, że to każdego z nas. Pilnujcie tedy samych siebie i wszystkich trzody, które was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wyjdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą. I z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie po mną, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A tak, bracia, poruszam was Bogu i Słowu łaski Jego. I to, co apostoł Paweł tutaj powiedział, to jest przed tym, zanim napisał to, co przeczytałem z tego listu, to on pisze, pilnujcie, bo my jesteśmy nabyci krwią naszego Pana Jezusa. I teraz może takie pytanie, dlaczego temat pokory, temat skromności jest dla nas taki ważny. W rozdziale 24 Ewangelii Mateusza to jest, jak mówię, taki bardzo proroczy rozdział, bo to wszystko, co jest napisane w tym 24 rozdziale, część się już spełniła. My wiemy, że pierwsze 5 wersetów, które mówią o zburzeniu Jerozolimy, to się wszystko wypełniło dosłownie w roku 70, jak uczniowie mówili do Pana Jezusa, patrz, jaka to świątynia. My wiemy, że Herod Wielki, który nienawidził Żydów, ale on wybudował świątynię, rozbudował. To wiemy, że uczniowie z pełnym podziwem mówili do Pana Jezusa, patrz, jakie to wspaniałe. A Pan Jezus co mówi? Kamień na kamieniu nie zostanie. I my wiemy, że to się stało, że kamień na kamieniu nie pozostał, bo to zostało zburzone. I może my wiemy, że archeolodzy i tak dalej szukają te fundamenty i tak dalej, żeby coś znaleźć, ale tu nawet fundamentów świątyni nie znaleźli, bo nie został kamień na kamieniu. I takie pytanie, czy to jest możliwe? Jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus to zapowiedział i to się stało. Kiedy już zaczęła płonąć ta świątynia, bo któryś z tych żołnierzy rzymskich rzucił pochodnie, to te deski, którym były obłożone te kamienne ściany, one były powleczone złotem. Gdy to się zaczęło palić, to my wiemy, że to złoto, które było na tych deskach, że to wszystko się stopiło. I kiedy te dymy pożaru już ustały, to żołnierze rzymscy zauważyli, że między te szczeliny fundamentów tam były takie sople, czy były takie krople złota. I dawaj, oni rozebrali te fundamenty, żeby dojść do tego złota. Rozebrali doszczętnie, tak jak tu jest napisane. I w tym, tu jest napisane bardzo, w tym 24 rozdziale jest napisane, Pan Jezus mówi, 24 rozdział, 4 wiersz, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, ja jest Chrystus, i wielu zwiodł. Tu jeszcze kilka razy jest powiedziane, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I my wiemy, że są najróżniejsze nauki, które zwodzą, i Pan Jezus przed tym przestrzega. I on mówi w tym samym rozdziale, ale kto wytrwa aż do końca. Żeby wytrwać, my musimy mieć społeczność z Panem, musimy mieć społeczność z ludem Bożym i my musimy trwać w modlitwie, żeby nie zostać pociągnięty czy zarażony tym, co oferuje ten świat. I co jest takim, bym powiedział, warunkiem trwania w pokorze. Trwania w pokorze. Trwanie w pokorze to jest zniesieniem swojego krzyża bez szemrania, zaparciem samego siebie, śmierci własnego ja. Tu bardzo wyraźnie podkreślam, Mateusz 16 rozdział, 24-25 wiersz. We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych jest napisane wyraźnie, kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Poselstwo o krzyżu, to nie jest takie poselstwo, które jest popularne. Dzisiaj bardzo często mówi się o tym, życiu na jakimś wyższym poziomie moralnym, owszem, ale o niesieniu krzyża. My wiemy, że w starym, za czasów Pana Jezusa, niesienie krzyża to był jeden ze sposobów uśmiercania skazańców. W 22 psalmie Dawid prawie 1000 lat przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa mówi o tej śmierci. W tym czasie w Izraelu nie stosowano, nie była stosowana kara śmierci przez ukrzyżowanie. Było powieszenie, ukamionowanie, to było najczęściej stosowane. Ale Rzymianie, kiedy zdobyli tam Kartaginę i tak dalej, tam było stosowane uśmiercanie przez ukrzyżowanie. To było dla groźnych przestępców, dla politycznych przestępców. I było wiadomo, że ten, który szedł na ukrzyżowanie, to on niósł swój krzyż i on nie niósł po to, żeby się poprawić, ale on niósł ten krzyż, żeby na tym krzyżu to nasze, ta jego istota, żeby zakończył tam swoje życie. I niesienie krzyża dla mnie, dla nas, to jest śmierć naszej starej istoty. A co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj się tego nie mówi. To tak trochę odrażająco brzmi krzyż, krzyż ten szary, szorstki krzyż. Jest tak wiele pieśni w śpiewniku pielgrzyma, no ja na tym śpiewniku jestem wychowany, ale to mówi o krzyżu Golgoty, o spojrzeniu, o tym, co dokonane zostało na krzyżu. A co się dzisiaj dzieje? Jest tak wiele błędnych nauk, które nas odwodzą od krzyża Golgoty. Ja bym tylko przeczytał taki na przykład dyrektywy, jakie Rick Warren w swoim czasie napisał w czasopiśmie Ladies Home Journal, to jest amerykańskie czasopismo dla niewiast. On napisał takie słowa: jeśli chcesz się rozwijać na drodze za Panem, to musisz zaakceptować samego siebie, kochać samego siebie, być sobie wiernym, przebaczyć sobie samemu i wierzyć w siebie. Jak to brzmi jako coś odwrotnego niż Pan Jezus mówi: weź krzyż swój i naśladuj mnie. Tak wiele ludzi jest zachwycony tym, co jest między innymi właśnie w nauce tego Ricka Warrena. Życie świadome celu, Kościół świadomy celu. W tych książkach są te rzeczy napisane, które tutaj streściłem. Ja jestem przerażony, jak czytam taką literaturę, która nie jest zgodna ze Słowem Bożym. Jest taki rozdział, jest Kościół świadomy cel. I w tej książce, ja to nawet sobie scerowałem, bo tam jest taki napisane: ewangelizacja. Jak mamy ewangelizować? Jak mamy podchodzić do ludzi? I tam jest napisane, no my wiemy, Pan Jezus powiedział Piotrowi: od teraz będziecie dusz rybakami. I kiedyś było, no nie wiem, teraz już nie słyszałem śpiewanie ta duży ryb, taki refren był śpiewany jeszcze jak byłem trochę młodszy: dusz rybakami uczyniem was. A więc zgodnie ze Słowem Bożym Pan Jezus powołał tych rybaków do głoszenia słowa. I tam jest napisane w tej książce, jak należy ewangelizować. I tam jest napisane na przykład takie, jak chcesz na jakimś terenie ewangelizować, to musisz rozpoznać teren. I autor się w ten sposób ustosunkowuje, mówi tak: jak rybak chce iść łowić ryby, to musi się najpierw dowiedzieć, jakie ryby w tej wodzie pływają. Czy to jest woda stojąca, czy płynąca. My wiemy, ryby są w różnych rzekach, nie, Pstrągi, czy to żyją w Bystrych, No, na przykład karpień, tak sumy, no to w takiej stojącej wodzie. No zapiszę tak, musisz rozpoznać, jakie są ryby w tej wodzie. Potem pisze, że musisz się dowiedzieć, na co ta ryba bierze. I nawiązując do takiej koncepcji, mówi tak, jeśli chcesz ewangelizować w jakimś terenie, to musisz się dowiedzieć, czego ludzie chcą słuchać. Czego ludzie chcą słuchać, tak? I jakiej muzyki, żeby dotrzeć do tych, żeby ich pozyskać. Czy my mamy pozyskać Ewangelium, czy tymi ludzkimi sposobami? My żyjemy w takim czasie, że różne rzeczy mają miejsce. I tutaj chciałbym przestrzec, no i są Ewangelia sukcesu, wieczność i pewność zbawienia, eternal security, a więc raz zbawiony, na wieki zbawiony. I chciałbym powiedzieć, tych nauk jest bardzo wiele, ale my musimy zawsze sprawdzać, co jest zgodne ze Słowem Bożym i co nie. Jest powiedziane, ja was uczyniłem stróżami. Apostoł Paweł był takim stróżem. On ostrzegał lud Boży, nie tylko, ale ostrzegał lud Boży. I to jest dla nas tak bardzo istotne. I chciałbym jeszcze może zanim tu pytania przeczytam, które się tu pojawiły, jeszcze parę słów powiedzieć, na co my jesteśmy narażeni, na co są nasze dzieci narażone. Jest takie coś jak choroba internetowa. Nie mam internetu w domu, już jestem stary. Wiem, że internet jest potrzebny, choćby takie rzeczy jak kupić bilet i tak dalej. No wiele rzeczy można przez internet załatwić. Ale my wiemy, jak internet wciąga. Jak dzieci wciągane zostaną przez internet, co się wszystko dzieje. I są różne ostrzeżenia, ale niestety to ma miejsce. I w internecie można też najróżniejsze historie zakresu okultyzmu. Z tym się można spotkać, można się o tym dowiedzieć. Kiedyś było takie czasopismo niemieckie, się nazywało Bravo. Niestety to czasopismo było przez pewien okres czasu prowadzone na język polski, nie wiem dlaczego akurat w Poznaniu, to rozchodziło się po Polsce. Te najróżniejsze praktyki okultystyczne, jak się to robi, jak się wywołuje, to o tym wszystkim tam było napisane, jak to praktykować. Chciałbym powiedzieć, przerażające. I to dociera do naszych dzieci. Nie? I są różne czasopisma w formie komiksów. I to dociera do nas. I przede wszystkim Switch, no tam czarownica i tak dalej, te tłumaczone na język polski z angielskiego i to dociera do naszych dzieci i niestety do starszych ludzi też. Jest tak wiele ludzi, praktykarzy, ludzi, którzy udają się do praktykarzy, do wierzących ludzi. Skutki są straszne. Ja w ramach twojej chociaż skromnej służby duszpasterskiej to wiele już z tymi sprawami miałem do czynienia i chcą jakoby ludziom pomóc, tacy straszni ludzie. I ja przeczytam tylko to, co jest napisane w liście do Efezjan, w liście do Koryntów jest napisane do Zboru Bożego, do Koryntów 11 rozdział. 14 wiersz mówi, a nie dziw się, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości. 14 wiersz, nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. No możemy sobie powiedzieć, że ci różni uzdrawiacze, ci różni praktykarze, ludzie do nich chodzą, wierzący ludzie. I potem się dziwią, że traci pełne zbawienia, ma niepokój, co wszystko dzieje. My mamy czytać Słowo Boże. Słowo Boże nas ostrzega przed tym, tak? ale my wiemy, że presja tego świata jest ogromna i my nie chcemy być zacofani. Dlatego my chcemy, no chcemy też wiele rzeczy poznać, których nam nie wolno poznawać. I ja tu chciałbym w tym miejscu wszystkich ostrzec przed takimi sprawami. Taki przykład tylko powiem. Dziewczyny w internacie. Cztery dziewczyny, 16-17 lat. I te dziewczyny, no wiadomo, panienki, wiadomo, mają różne pomysły. I akurat wśród tych czterech dziewczyn taka jedna się znalazła, dziewczyna, która mówi tak, żeby mieć doczesne szczęście, to się trzeba zapisać swą krwią szatanowi z tego palca, lewej ręki wskazujący palec i trzeba się podpisać za cenę doczesnego szczęścia. Taka straszna historia, powiem, i to jest u nas, to nie tam gdzieś tam na drugiej półkuli. Proszę sobie wyobrazić, te cztery dziewczyny w internacie kartkę papieru wzięły, no i swoją krwią serduszko namalowały tam te imiona za cenę swojego szczęścia, każda ze swojej krwi. I proszę sobie wyobrazić, cztery dziewczyny, jedna z nich, jak wyszła ze swojego pokoju na drugie piętro w internacie, pierwsza otworzyła okno, wyskoczyć, popełnić samobójstwo. Po tym, co zrobiła, te trzy pozostałe nie. Tak się szczęśliwie złożyło, że ta dziewczyna spotkała takiego młodzieńca, który jej powiedział, jaki straszny grzech, co ona zrobiła, modlił się z nią o uwolnienie i ona została uwolniona z tego strachu, z tego popędu, żeby się jej coś, żeby ona miała wprost myśli samobójcze. Te pozostałe trzy dziewczyny nic nie przeżywały w tym czasie, ale raz podpisane się szatanowi, szatan się o to upomni i musi być ta osoba uwolniona. Kiedyś modliłem się z taką panienką, no nie wiem, czy miała 20 lat, bardzo miła, wszystko. Mówi, ona przeżyła straszne, bo ona to zrobiła to sama. Podpisała się swoją krwią szatanowi. Ja się jej pytam, no jak ty do tego doszła, ty to sama zrobiłaś? A ona mówiła, nie. No, a pytam się, a słuchałaś muzyki rockowej? No, słucham różnych płyt. No, ale po angielsku nie umiała. Ale ona słucha tej płyty, podpisz się swą krwią szatanowi, a będziesz miała szczęście doczesne. I ona mówiła, że ją jakaś siła do tego zmusiła, że ona to zrobiła. Chciałbym powiedzieć, okultystyczne te ukryte moce, one są. I diabeł przeciwnik chce zwieść wybranych. My się tego musimy wystrzegać. I chciałbym powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i ochrania. Ale nam nie wolno wychodzić poza tą ochronę. Tak jak jest powiedziane, nie dawajcie miejsca diabłu. Ja, ponieważ usługiwałem w tym temacie, miałem taką książkę, świadectwo pastora Modersona, który podróżował po Niemczech. Miał w jednej miejscowości miał tam 3 godziny czasu na połączenie kolejowe i patrzy się, otwarty seans spirytystyczny, zapraszamy słuchaczy celem zapoznania się. On poszedł na ten seans, będąc świadomy jako sługa Boży, on nauczał przeciwko temu. I kiedy był na tym seansie, to znaczy sala taka w półmroku, stół, na tym stole miska kamienna z tymi turkami, no i medium i tam ci, którzy to prowadzili. I on siedział na którymś tam rzędzie na numerowanym krześle i taki głos. Ta moc się nie może zademonstrować, bo w tym a tym rzędzie, na tym a tym numerze krześle siedzi osoba, która jest przeszkodą. Pastor Modelson właśnie tam siedział i wstał i mówi, że każdy, kto tu jest po raz pierwszy, się jeszcze to nie zaangażował, żeby jeśli mu zbawienie duszy jest drogie, natychmiast opuścił to miejsce. I on nie oglądając się wyszedł. I tu mogę tylko tyle powiedzieć, że on był tam po to, żeby przestrzec ludzi. Ale jak wiele osób spotkał, jest otwarty sam, no tam się coś dzieje, tam się, ja nie chcę o tym wszystkim mówić, ale z ciekawości trzeba to zobaczyć. I tu mogę tylko tyle powiedzieć, a to już trochę lat temu byłem w Niemczech, na takiej konferencji dla kaznodziei i był proces, to było nowością, dwóch, jeden zakonnik, jeden ksiądz prowadzili seans spirytystyczny i to medium, które to była dziewczyna 19-letnia, nie przeżyła tego całego i lekarz stwierdził zgon w nienaturalnych warunkach i był proces, cały proces tych dwóch. To była sprawa precedensowa, bo nawet nie było w tym kodeksie karnym nie było tego terminu praktyki okultystycznej. Ja wtedy byłem parę dni w Niemczech i czytałem i śledziłem to w gazecie i tam było opisane, że w czasie przesłuchania drugiego, to było drugi czy trzeci dzień w otwartej sali, gdzie było ponad 400 miejsc, i była prasa i tak dalej, jak zaczęli odtwarzać to, co było na tym taśmie magnetofonowej na tej sali, to połowa ludzi z krzykiem wybiegła. Nie mogli tego słuchać. I tutaj chciałbym powiedzieć, a ludzie na coś takiego, w coś takiego jadą, żeby się zapoznać, żeby być na bieżąco. Można każdego jednego ostrzec. Tego jest u nas bardzo dużo. Te najróżniejsze praktyki. My wiemy, że się anonsują w gazetach. I ludzie idą z ciekawości. I wierzący niestety też. Jest taka książka, nie wiem, czy jest tutaj u was znana, czy zdrowie za wszelką cenę. Samuel Pfeiffer, to jest lekarz, no to już jest teraz staruszek. W Szwajcarii on kiedyś był w Śle, w Jaworniku, razem z żoną miał wykłady i on podaje te najróżniejsze sposoby leczenia. Tam w okultyzna całego idzie, jest to zaangażowany. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, każdego można przestrzec, ja tą książkę mogę polecić. Jest jeszcze do nabycia w Ustroniu, w księgarni Dzieka. Czy zdrowie za wszelką cenę. Jest tak wiele rzeczy, które zwodzą dzieci Boże. Ja już z ilu osobami się modliłem, które były u akupunkturzystów, tak? A dlaczego byłeś, czy dlaczego była? A mi nikt nie powiedział, a szukałem pomocy. My musimy pilnować siebie, żeby nie popaść w coś niewłaściwego. To tylko tak, tak woli już informacji. Ja mówię to dlatego, żeby wiedzieć, że jesteśmy, jeśli jesteśmy pod łaską i my się upokorzymy przed Panem, to Pan da łaski i nam przebaczy, nas oczyści i tu, co jest powiedziane, uzdrowi ziemię ich od tych obrzydliwych rzeczy. A to się dzieje. Dlatego ja kończąc ten mój cykl chciałbym powiedzieć, jeśli upokorzy się lud mój, a ponieważ teraz dostałem tutaj pytanie, tu chciałbym przeczytać, takie pytania tu. czy można powiedzieć coś na temat niebezpiecznych lektur szkolnych. Chciałbym powiedzieć, że można powiedzieć i chciałbym przestrzec. Ja jestem stary, więc się, mógłbym powiedzieć, że się nie będę w te rzeczy zagłębiać, ale na przykład lektura, która jest polecana właśnie z krainy Narnii. Kaspian, czarownik, uczeń czarownik. To jest siedem książek, które należą do kompletu. Pięknie wydane. Komplet kosztuje 69,90 zł. To czytają w zborach. Chciałbym powiedzieć, daleko od tego. Harry Potter. Czyli no jest dużo tych książek szkodliwych. Chciałbym przed tym przestrzec i to są lektury, nieraz lektury szkolne. My musimy się wystrzegać tego, co jest niewłaściwe. Wystrzegać tego, co jest niewłaściwe. Wśród wierzących, już dorosłych, bardzo popularna jest książka, nie wiem, czy ją czytaliście, taka książka, która taki niewinny tytuł nosi, Chata. Nie wiem, czy ktoś się z tą książką zetknął, tak? Chciałbym powiedzieć, że to jest urągowisko Bogu, co tam jest wszystko napisane. A tak wiele ludzi się zachwyca tą książką. Jung jest autorem tej książki, to, że tam syny misjonarza jest, nie ma wiele do powiedzenia. W tej książce jest przedstawione, no to jest straszne, Pan Bóg jako taka no, Afrykanka, taka gruba kobieta, no, jako kucharka w domu, to jest przedstawiony Afroazjatka, to jest Pan Bóg, jest przedstawiony Pan Jezus w dżinsach jako uproszony cieśle, jest przedstawiony Duch Święty, szczupła niewiasta po czarnym ubrana, no jest jeszcze jedna niewiasta, Sprawiedliwość, i tam jest powiedziane, że no, to jest strach powtarzać, że nie ma kary za grzech, bo sam grzech jest karą. I tak wiele ludzi w zborach, i to w zborach, w witrynach zborowych, ewangelicznych zborach jest książka, którą ludzie kupują i mówią, że to im zmieniło życie. Pan Bóg tak przedstawiony, to jest pierwsze już jest nie złe, ale jest powiedziane, że mamy, że nie ma kary za grzech, bo sam grzech jest karą. I spotkałem wiele osób, dlatego tą książkę przeczytałem, choć samo zaparciem, bo nie warto książki. I sobie streściłem, żeby każdego, kto się tą książką zachwyca, żeby go ostrzec. No jest zresztą to, ja tego więcej wypisałem. A więc są lektury, od których trzeba z daleka. I my musimy patrzeć, co dzieci, ja teraz, co moje wnuki już też są dorosłe, ale co dzieci czytają, czym się karmią. Bo to może zaszkodzić. A drugie, co można powiedzieć o nauce Branhamowców? No, nauka Branhama to jest, no, ta nauka, William Branham to był ewangelista amerykański, który, on był antytrynitarzem, a więc on w tej nauce, no, to jest szeroki temat, jakby to chciał. On miał, jest nauka antytrynitarska, a więc jest tylko Bóg Ojciec i nic więcej, nie Bóg i Pan Jezus i Duch Święty nie istnieje. Oni to przedstawiają inaczej. Zaraz na początku tej nauki jest powiedziane, że Ewa miała dwa razy stosunek, jeden był Adamem, a drugi był szatanem i z tego powstał tam no, to zło. Poza tym uważa się, że tak jak Eliasz był prorokiem starotestamentowym, to nowotestamentowym prorokiem naszej doby to jest William Branham i jego nauczanie. To jest bardzo szeroki temat i chciałbym powiedzieć, że na naszym terenie, skąd ja jestem, z powiatu Cieszyna, czy z powiatu cieszyńskiego, ten Ewald Frank, który jest kontynuatorem tej nauki Branhama na teren Europy, on już jest teraz też stary, ale on dużą szkodę wprowadził przez to, że tę naukę u nas zaczął propagować. Oczywiście chrzest, nasz chrzest wiary jest nieważny, trzeba się jeszcze raz ochrzcić i tak dalej. I u nas oni na naszym terenie działają. Na zewnątrz, można by powiedzieć, są bardzo skromni. Tam nie ma mowy o tym, żeby kobieta czy w dzień roboczy, czy w niedzielę chodziła w spodniach. Dzieci chodzą do szkoły, dziewczynki muszą mieć spódniczki aż po kostkę i wewnętrznie skromność jest imponująca. Oni na naszym terenie, bo ja jestem z Cieszyna, koło Cieszyna jest taka miejscowość Bażanowice i oni tam wybudowali, kupili taki stary obiekt i wyremontowali Beskidzkie Centrum Biblijne. Taki tytuł mają. I każdy, kto do nich przyjdzie, oni wciągają różnymi sposobami i da się ochrzcić, to mogę tylko tyle powiedzieć po raz drugi czy trzeci już, jak to taką osobą trudno rozmawiać, jest zafascynowana tak dalece, związana z tą nauką, że nie można te prawdy, które są w Słowie Bożym, Pan Jezus woła na krzyżu, w ręce moje oddaję ducha Twego, nie? Oni temu wszystkiemu zaprzeczają, więc pewne rzeczy zmieniają w Biblii i oni mają kazania Branhama, to jest ich główny cel, słuchanie tych kazań i robią spustoszenia w zborach, bo przychodzą, imponują wierzącym swoją skromnością, to trzeba przyznać, że się bardzo, jeśli chodzi o te rzeczy, wyróżniają i na naszym terenie w powiecie cieszyńskim jest taka grupa, są i w Katowicach, są we Wrocławiu, można ich są w Bieszczadach, jest cała wieś samych Branhamowców. Oni należą do tych antytrynitarzy, czyli zaprzeczają twórcy Pana Jezusa, no a ta nauka dalsza to jest, więc z daleka od tego. To może tyle na to pytanie, co można powiedzieć o nauce Branhama, jest nauką niebiblijną. A teraz jeszcze takie pytanie, czy przystoi niewieście przychodzić na nabożeństwo w spodniach? Więc ja chciałbym jedno powiedzieć, ja jestem z tych starych, który sobie, no ja sobie nie wyobrażam, no i moja żona tego nigdy nie zrobiła i nigdy nie miałem problemu z tym, żeby w spodniach chciała przyjść. Dzisiaj trzeba bardzo delikatnie, bo jak się zwróci uwagę, to pójdzie do innego zboru, a tam z otwartymi rękami przyjmą. I patrzy się jak w spodniach, nawet niewiasty w zespołach uwielbiających dekoltaż po pępek albo pępek na wierzchu i chwalą i wielbią Pana. I to są zespoły uwielbiające. To jest, ja jestem z tych, który mówi, no już chodzisz w pracy, jest ci to pomocne i tak dalej. Są, no na przykład jak jest ekipa w pogotowiu, tam są mężczyźni, kobiety. Wszystko chodzi służbowo już w spodniach. Ja nie mówię w pracy, ale na nabożeństwo bym powiedział jednak, że to nie przystoi. My mamy się odróżniać od tego świata. Dzisiaj to jest tak powszechne, że coś na ten temat powiedzieć, to od razu zboże pastor powie, ty zrażasz, ty wypędzasz ludzi, bo oni pójdą. To znaczy wypędzasz kobiety, bo ty jakieś tu wprowadzasz przepisy, czy coś takiego chcesz ograniczyć kobiety w zborze, a one, my mamy wolność. Chciałbym powiedzieć, że wolność jest powiedziane biada, jeśli by kogoś z tych maluczkich zgorszy. Jeśli przychodzą do nas ludzie z tego świata i zobaczą, że nasze kobiety są ubrane tak jak w tym świecie, dokładnie tak samo, to czym my się różnimy? Ci, którzy do nas przychodzą, oni oczekują pewnego takiego sakrum, nie takiej świętości. No kiedyś, ale to są moje stare czasy, w 51 roku w Zakopanem, tam jest jeden taki kościołów, katolicki kościół, który, o którym się mówi, że był wybudowany na grzechu. Tam ksiądz proboszcz budował ten kościół przed wojną. Tam taka sytuacja była, że no przyszedł chłop i tam przed konfesjonałem wyznawał i tak dalej. I ksiądz budował kościół i on mu jako karę dał, nie tam ileś tam różańców z czegoś odmówić, ale na przykład przywieźć dwie fury żwiru na budowę, nie? No i ten ksiądz to pisał i ta kartoteka istnieje. Dlatego tym mówiło się, że to jest kościół wybudowany na grzechu. I tam też na przykład kobieta, no też musiała za karę coś zrobić, no to miała przynieść kopę jajek, no bo te złota farba i tak dalej, to się na żółtku rozpuszcza. Więc taki ten ksiądz proboszcz, on był taki troszkę, no, dosyć, ktoś by powiedział, staromodny. Proszę sobie wyobrazić, ale to był luty 51, jak byłem studentem. To są stare czasy. I wtedy była taka moda u kobiet, nie dżinsy, bo jeszcze dżinsów nie, ale kobiety chodziły w takich spodniach narciarskich, wpuszczonych do butów, się nazywało na środku szpanówki i wpadały do Zakopanego na deski, czy tam jeździła, czy nie, ale w tych spodniach chodziła. I proszę sobie wyobrazić, ksiądz wstaje, no wtedy jeszcze było, to było przed synodem, więc ksiądz tam plecami do odprawiał tą mszę i tak dalej, ale odwrócił się, zanim rozpoczął mszę ten ksiądz, 51 rok luty, i powiedział, wszystkie kobiety, które są, mają spodnie, natychmiast opuszczą świątynię. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. No to już trochę lat minęło. 51 rok w kościele ksiądz tak zawołał. To był szok, bo kobiety wyszły. Naprawdę wyszły i były tam, no bo taka moda była, nie? Więc dzisiaj to jest coś normalnego. Dzisiaj to jest normalne, że kobiety, czy to są, czy to jest pani minister i tak dalej, no wszyscy, no o tym się nie mówi. I dlatego i u nas w zborach też to jest. Więc jak się ktoś pyta o moje zdanie, to ja powiem, przynajmniej na nabożeństwo w niedzielę nie. Żeby nie gorszyć innych. Nie wiem, czy to pytanie, ta moja odpowiedź zadowoli pytającego. To może tyle. Jeśli by jeszcze jakieś pytanie było, bo już was ponad godzinę znów tak pilnie słuchacie. Ja dziękuję za to, że słuchacie, ale ja jeszcze raz na zakończenie powtórzę. To, co jest zapisane w drugiej księdze Kronik, 7 rozdział, 14 wiersz. Jeśli by się upokorzył lud mój, a modliłby się, szukałby twarzy mojej, odwrócił się od dróg swoich złych, ja wysłucham go, odpuszczę grzech i uzdrowię ziemię ich. To jest Stary Testament, a Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że miał cichy i pokornego serca. I nikt z nas nie może powiedzieć, ja się już tego nauczyłem. To jest forma czynna. Uczcie się ode mnie. I życzę każdemu z nas, żeby się tego uczył, żeby się nad tym zastanawiał, że to pochodzi nie ode mnie, ale od samego Pana Jezusa. A kiedy byłem tutaj zaproszony przez brata Daniela, on dzwonił, to się go pytał, jaki temat, czy ma jakieś życzenie, nie. I mówił, to co mam na sercu. I ja dzielę się tym, żeby wskazać, jeszcze raz powtarzam, że diabeł przeciwnik chce nas pozbawić Bożej łaski, tego co otrzymujemy darmo od naszego Pana i wbić nas w te wtychy i pozbawić nas Bożego błogosławieństwa, a my chcemy przy Panu wytrwać do końca. Jeśli pastor, kto tu odpowiada, pozwoli, to chciałbym się jeszcze króciutko pomodlić. Czy mogę?
Powstanie.
Boże nasz i Ojcze nasz niebieski, my dziękujemy Tobie za dar Syna Twego Pana Jezusa, który posłuszny Tobie w pokorze i w uniżoności poszedł na krzyż Golgoty, żeby wyjednać nam zbawienie. Panie drogi, On nas wzywa do tego, abyśmy w pokorze szli za Tobą, uczyli się od Ciebie tego, ale do tego potrzebujemy mocy Twojej. Własnym wysiłkiem tego nie osiągniemy. Dlatego proszę, żeby ta moc, która spływa z krzyża Golgoty, gdzieś Ty dokonał dzieła odkupienia i powiedziałeś, wykonało się, żebyśmy z tej mocy mogli korzystać do zwycięskiego życia i dożywania na co dzień naszej codzienności Twojego błogosławieństwa i Twojej łaski. Proszę, żebyś każdego z nas, jak tu jesteśmy, pobłogosławił, a Tobie i Twojemu imieniowi niech z głębi naszych serc za wszystko płynie chwała i cześć. Amen.